Nasze dzisiejsze czytanie jest z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 25, od 31 wersetu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu, przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowani diabłu i jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu nie odwiedziliście mnie. Wtedy oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście, i odejdą Ci na kaźń wieczną, a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Boże. Słuchajcie, to jest czwarta i z kolei niedziela, ostatnie nauczanie z naszej serii kazań na temat Bożej sprawiedliwości. Ostatnio, no może jak na samym początku mówiliśmy to, co tutaj jest tak pięknie pokazane, że Pan Jezus, On się przebiera. On się przebiera za ubogiego, za sierotę, za wdowę, za potrzebującą osobę, która stoi na Twojej drodze. I w ten sposób, w jaki Ty traktujesz tą osobę, którą widzisz w potrzebie, którą Bóg postawił na Twojej drodze, tak Bóg widzi, że Ty traktujesz Jego. I taka jedna z naszych głównych myśli jest, że Bóg, który jest największy, który jest najmocniejszy, który jest najpotężniejszy, wielki, że który swoim stryknięciem palców mógłby usunąć wszystkie moce zebrane przeciwko Niemu. Ten Bóg pochyla się i jest z tymi najmniejszymi. Nie boi się tego, nie wstydzi się. I w tak wielu miejscach Pisma Świętego, i będziemy dzisiaj to śledzić przez karty całego Pisma Świętego, żebyśmy mogli zobaczyć i utwierdzić w nas to, jak bardzo Boże serce jest zranione, jak bardzo Boże serce jest stęsknione za wciąż przywracaniem sprawiedliwości, ale tym razem poprzez ręce i nogi swojego Kościoła. Jak długo? Aż Pan nie powróci powtórnie. I my w rzeczywistości, tak jak mówiłem tydzień temu, jesteśmy jak choinka. Jest choinka i są te piękne lampki. Kościół jest jak choinka. I każdy z was jest taką piękną lampką, ale światło, którym świecicie, nie jest waszym własnym światłem, ale jest światłem Jezusa, które sprowadza ciepło, przyjemność, piękno, ale obnaża też ciemność temu wszystkiemu, co jest wokół was. I co to znaczy w ogóle sprawiedliwość? Sprawiedliwość w Biblii oznacza, że Bóg traktuje wszystkich jak?
Jednakowo.
Tak? Tak. A z drugiej strony Bóg nie traktuje wszystkich jednakowo, bo są takie grupy ludzi, których Bóg traktuje szczególnie. I mówiliśmy, że w Biblii są to cztery grupy ludzi. Jakie? Ubodzy, wdowy, sieroty i uchodźcy. Tak? Czyli Słowo Boże mówi, że te grupy ludzi Bóg w szczególny sposób traktuje. Dlaczego? Bardzo proste, ponieważ nie mogą sami się obronić, ponieważ są bezbronni. Czyli jakby ludzie poza nawiasem i ludzie bezbronni, Bóg w szczególny sposób chce się o nich troszczyć i w szczególny sposób On, oczywiście w jaki sposób Bóg się troszczy? Poprzez swoich ludzi się troszczy. I mówiliśmy, że Adwent to jest oczekiwanie na przyjście Pana, który przyjdzie i przywróci sprawiedliwość wszystkim uciśnionym. A przywracanie sprawiedliwości oznacza przywracanie rzeczy do właściwego porządku. I tak naprawdę to jest ostatni rozdział Bożej historii. Ale teraz chcę powiedzieć coś takiego, że nie możesz zrozumieć Boga i nie możesz zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo, nie możesz zrozumieć Biblii, dopóki nie zrozumiesz tematu sprawiedliwości. Ponieważ sprawiedliwość jest naturą samego Boga. I w rzeczywistości Biblia nie jest na tyle książką, z której musisz wydłubać zasady sukcesu zwycięskiego życia, o ile opowieścią, historią. I można powiedzieć, że jest to historia sprawiedliwości. Opowieść. Narracja. I to, co dzisiaj chciałem zrobić, to w bardzo szybki sposób tą opowieść wam naświetlić. Ale tak, po czym możemy zrozumieć jeszcze, żeby to było tak bardziej praktyczne dla nas, żebyście, czy to się do nas odnosi. Jeśli nie rozumiesz tematu Bożej sprawiedliwości z Biblii, nie masz tego objawione, to jednym z owoców jest na przykład to, że nie rozumiesz tematu Bożego gniewu. Jak wielu z was boryka się z tematem Bożego gniewu? Czytacie, raz jest kochający, raz się gniewa. Myślisz, że już to, że to się skończyło w Starym Testamencie, a tu się okazuje, że osobą, która najwięcej mówi o Bożym gniewie, jest Jezus Chrystus. Co jest grane? Jest to trudne, prawda? Trudno pogodzić pewne rzeczy. Zgadza się? Tak jak Bóg, który równocześnie jest daleki, czy mówi się, jest transcendentny, na przykład samo słowo święty. Co oznacza? Oddzielony. Czyli kiedy śpiewasz święty, święty Bóg, to w rzeczywistości śpiewasz, że On jest święty, że On jest daleko, że On jest oddzielony. Ale równocześnie On jest Emmanuel, On jest Bóg, który jest bliski, On jest immanentny. I to się w tobie ściera. Jak to jest możliwe? Czy jest tak, czy jest tak? Macie takie pytania? Borykacie się czasem z tym? Ale myślę, że takim, że we współczesnym tej naszej tradycji ewangelicznej właśnie tym takim tematem, który nam najwięcej sprawia problemów, jest temat Bożego gniewu. Nie będziemy na ten temat dzisiaj mówić, ale zrozumienie sprawiedliwości Bożej choć troszkę przybliży was, żebyście zobaczyli, jak pięknie te tematy się uzupełniają. W rzeczywistości, że bez zrozumienia Bożego gniewu nie możesz zrozumieć głębokości Bożej miłości. Że będzie to bardzo płytkie zrozumienie. Bardzo powierzchowne. Rzekłbym światowe. Pozbawione dłuższej myśli, jakiejś głębokiej autorefleksji. Okej, więc tak. Więc na początku oczywiście wszystko było na właściwym miejscu. Adam, Ewa mieli relacje z Bogiem, opiekowali się ziemią jako jej ambasadorowie. Czy można powiedzieć, że była tam rozszerzali tą Bożą sprawiedliwość, te Boże rządy. I oczywiście, kiedy wszedł grzech, wtedy weszła niesprawiedliwość. Kain zabija Abla i krew Abla woła o pomstę, woła o sprawiedliwość. Pojawiają się już te słowa. I Bóg mówi z kolei, Bóg wiedząc, że ta niegodziwość poprzez grzech będzie się rozwijać, że tej niesprawiedliwości będzie więcej, zabrania ludziom mścić się na Kainie i mówi, że on będzie pomszczony 7 razy. I co jest ciekawe, że autor Księgi Rodzaju, to jest ta pierwsza księga, u nas to jest jako pierwsza księga Mojżeszowa, czyli pierwsza księga Mojżeszowa to jest to samo, co Księga Rodzaju, rozwija tą myśl sprawiedliwości od samego początku i kiedy już w 4 rozdziale, kiedy jest tą pierwsza genealogia potomków Seta, czyli tego trzeciego syna, bo nie wiem, czy wiecie, że Adam i Ewa mieli również trzeciego syna, jak miał na imię Set. I potomkowie Seta, jednym z jego potomków był Lamech. Oni żyli bardzo długo, więc właściwie kilka nazwisk to już dosyć długi okres upłynął. I co mówi Lamech? On to mówi w 1 Mojżeszowej 4:23-24. Mówi tak. Zebrał swoje żony i mówi tak. Posłuchajcie mnie. Jak dziecko mi zrobi siniec, to je zabiję. I jeśli Kain mówi tak do swojej żony, miał być pomszczony 7 razy, tak nie tkniecie, to 77 razy będziecie mieli odpłacone. Czyli jak, dlaczego takie zdanie autor Księgi Rodzaju umieszcza w środku genealogii? Żeby pokazać, jaka jest eskalacja niesprawiedliwości. Ponieważ sprawiedliwość oznacza karę proporcjonalną do przewinienia, tak? A tutaj już widzimy eskalację tego tak ogromną na przestrzeni kilku pokoleń, że ta niesprawiedliwość osiągnęła tak ogromny rozmiar poprzez grzech. Tu już jest pokazane od samego początku, jakim ogromnym problemem jest grzech człowieka. Czyli czym jest grzech? Jest to nasz wybór, żeby budować życie na czymś innym niż Bóg, cokolwiek to jest. To jest istota grzechu. Nie możemy tak tylko patrzeć na grzech, a grzech to jest to, że kogoś okłamałem. Tak, to jest grzech. Ale istota grzechu, dlaczego kogoś okłamałem? Dlatego, że na przykład boję się, czy muszę, jestem chorobliwie uzależniony od czyjejś aprobaty. Tak? A i nagle okazuje się, że dlaczego? Więc, a to znaczy, że boję się ludzi bardziej niż Boga. I wszystko wraca do korzenia, że jednak ta aprobata ludzi, ona jest moim rzeczywistym Bogiem. To dla niej żyję. To dlatego nie przyznaję się do Jezusa. I to jest korzeń w twoim albo w moim przypadku. Więc widzicie, zawsze za tym grzechem jest ta istota tego grzechu, którą każdy z was powinien odkryć w swoim życiu przez światło Jezusa. To światło, które tu wnosimy, to jest to światło, które oświetla ciemność. Ono pozwoli ci odkryć grzech za twoim grzechem. I dopiero wtedy będziesz uwolniony od prawdziwego Boga przez małe B w twoim życiu. I wtedy będziesz prawdziwie wolny. Widzimy tą ogromną tutaj eskalację. Tak, to jest 5 Mojżeszowa 4, 23, 24. Słuchajcie, i od razu tutaj rzucam taką myśl, jaka będzie się nam przewijać dzisiaj, że niesprawiedliwość pojawia się, kiedy ktoś zaczyna czuć się lepszy od innego. Oraz wtedy, kiedy ktoś zaczyna czuć się gorszy od innego. O tym też trzeba powiedzieć. Dlatego, że kiedy ktoś się czuje lepszy i ciągle tego gorszego maltretuje, tak? Na przykład były takie dwa plemiona w Afryce, Tutsi i Hudu. Tam były ogromne masakry, ogromna niesprawiedliwość. Ale to dlatego, że jedna rasa czuje się lepsza od drugiej, a ta druga, któraś czuje się gorsza, w końcu zaczyna wybuchać i w końcu zaczyna rewoltę. Cała niewolna rewolucja francuska. To wszystko czemu się dzieje? Bo jakaś grupa ludzi stwierdza, że czuje się lepiej, lepsza od innych lub stwierdza, że inni uważają, że oni są gorsi i oni teraz pokażą, że jednak nie są. Widzicie to? Tak? I autor Księgi Rodzaju zaczyna nam to powoli ten temat odkrywać. Tą karę nieproporcjonalną do przewinienia i ogrom sprawiedliwości czynionej przez ludzi przebiera w końcu miarę, nie ma już szansy na ratunek i możemy czytać w 1 Mojżeszowej 6 rozdziale, na przykład 11-13 werset, że Bóg mówi tak, że ziemia była pełna nieprawości, czyli niesprawiedliwości. Więc Bóg zsyła potop, ocalając tylko zwierzęta i jedną rodzinę, czyli to jest rodzina Noego. I widzimy, że to jest Boży sąd. Sąd Boży był spowodowany rozprzestrzenieniem się niesprawiedliwości, ale również przywróceniem wszystkiego do tego stanu początkowego, czyli przywróceniem tej sprawiedliwości. I widzimy tutaj, że z czasem oczywiście ludzkość się mnoży, znów popada w bezprawie. Co robi Bóg? Bóg kontynuuje swoją misję przywrócenia sprawiedliwości. Wybiera Abrahama, którym nadaje Abraham, ojciec wielu, Saraj, która została imię zmienione na Sara. I postanawia stworzyć ludzi, którzy będą jego obrazem, którym da prawo. I widzicie, i teraz chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego, że istotą tego prawa, które Bóg zaczął nadawać człowiekowi, jest właśnie sprawiedliwość. Czyli to Boże serce dla tych poszkodowanych, dla tej nieuczciwości, dla traktowania nierówno. Bo my często, kiedy myślimy sąd, Bóg zesłał sąd, to my zawsze, kiedy się na to oburzamy, czemu? Kto się zawsze oburza na karę i na sąd? Szczerze. Ci, którzy mają być sądzeni. Nigdy ofiary. Ofiara się raduje, jak jest sąd. Więc widzicie, jak nasza grzeszna natura w nas pracuje, tak? Że słyszymy, Bóg sądzi, my się oburzamy. Dlaczego? Bo cię nie utożsamiamy z ofiarami. tylko z oprawcami podświadomie. Bo widzicie, Boży sąd nie jest wyżyciem się na ludziach. Bóg się nie wyżywa, że daje upust twojej złości, jak już poleci, to wszystko skasował tym potopem. Nie. Widzicie, każdy Boży sąd jest działaniem pedagogicznym. To znaczy on ma w swojej... Zawsze Bóg zostawia jakąś resztkę ludzi. Po co? Żeby ona mogła nawrócić się i być tym narzędziem przywracania Bożej sprawiedliwości na świecie. Tak? I widzimy, jak była duża już eskalacja po Abrahamie, za czasów Abrahama, to Sodoma i Gomora. Przykład? Czy wiecie, że jak nawet już czytacie ten obraz, jak ogromne było zło w Sodomie i Gomorze, jest to straszne, co tam czytamy. Nie wiem, czy wiecie, odnaleziono te miejsca. Archeologowie odnaleźli miejsca, lokalizacji, w której najprawdopodobniej była Sodoma i Gomora. Jedną z rzeczy, jakie tam wykryli, jest to, że w domach nie było rodzin. Tam żył każdy w każdym. Nie było systemu rodzin. Rozumiecie? A teraz posłuchajcie. My myślimy, że Sodoma i Gomora pośród całego wspaniałego świata to były dwa takie miasta. Nie, Sodoma i Gomora były dwoma przykładami tego, jak wtedy wyglądało życie w tamtym regionie. Bo nie tylko na te miasta Bóg spuścił karę i ogień. Więc gwałty, grabieże, bezprawie było na porządku dziennym, było normą wtedy, w tamtych czasach. A spójrzcie, jaki jest sprawiedliwy Bóg. Że co on wtedy robi? Czy on na podstawie tego, że słyszał, że jest tam duża bezbożność, przyszedł? Nie. Co on robi? Bóg osobiście przychodzi i Bóg osobiście sprawdza. Spójrzcie na Bożą sprawiedliwość. To nam już pokazuje jedną rzecz, czego my się możemy nauczyć. Kiedy słyszysz, że ktoś coś robi, to zanim tą plotkę dalej puścisz, zachęcam cię, rozszerzaj Bożą sprawiedliwość i spójrz i osobiście zacznij sprawdzić to, czy to jest faktycznie tak, jak jest. Bo inaczej, jeśli ty słyszysz, nie sprawdzasz dalej, to wtedy przyczyniasz się do rozszerzania niesprawiedliwości. Nie tylko w Kościele. Ale wtedy nie możesz być dobrym światłem. Także jeśli chcesz być światłem, to kiedy ktoś słyszy, to zastanów się i czy możesz powiedzieć mi często, jak coś mówię Ali, to Ala mówi, ale sprawdziłeś to? Ja często mówię, kurczę, nie. Nie? No wiecie, w małżeństwie się rozmawia o wszystkim, ale samo słowo, jak Ala mi mówi, sprawdziłeś to, to już mi zamyka usta, że zanim tego nie sprawdzę, to już dalej nie mogę o tym mówić, tak? Albo wtedy mogę, jeśli jakaś rozmowa, to mówię, słyszałem, że ale nie sprawdziłem i używam takiego języka jakby tutaj szczerego, tak? Dobra, więc Bóg powołuje naród, który ma być światłem w ciemności, ma być świadectwem Boga wśród narodów. I dlatego Bóg dał Izraelowi prawo, by ten, przestrzegając go, był świadectwem dla narodów, jaki jest Bóg. A jaki jest Bóg? Bóg jest wielki, Bóg jest potężny, ale ma serce dla bezbronnych i dla wykluczonych. Dlaczego to jest tak nietypowe? Ponieważ w kulturach tamtych antycznych Bóg był kojarzony z siłą, z potęgą i to była kropka. Czyli kto był tym nośnikiem tego Bożego namaszczenia zawsze u tych innych, w innych tych religiach? Król, osoba mocna, tak? Czyli żerowano na słabszych wtedy, żerowano na nich, traktowano ich jako kozły ofiarne i w cudzysłowie i w rzeczywistości składano dzieci w ofierze. Dlaczego? Po to, żeby to spoiło społeczeństwo. To była kultura siły. Okazanie słabości było równoznaczne z tym, że ty zostaniesz zjedzony przez silniejszą kulturę, przez silniejsze plemię. I nagle pojawia się Bóg, który mówi, który daje prawo Izraelowi, które jest totalnie unikalne, które broni sierot, które broni wdowy, które broni osób, które powinny być ofiarami właśnie dla tego Boga. Totalnie, zupełnie unikalna rzecz. Chciałbym, żebyście to zobaczyli. Bo my dzisiaj patrzymy z jakiej perspektywy? Z naszej. Dzisiaj bohaterami bardzo często są właśnie te osoby wykluczone w naszej kulturze. Zgadza się? Nasza kultura jest takim zmieszaniem. Ale dojdziemy, dlaczego tak jest. Słuchajcie, czy Izrael przestrzegał tego Bożego prawa, czy wypełnił swój cel? Jak myślicie? Oczywiście, że nie. Był antyświadectwem dla narodów. Dlaczego? Bo zaczęli myśleć, że są od nich lepsi. A elity w Izraelu, czyli kapłani i książęta, myśleli, że są lepsi od zwykłych ludzi. I to bycie lepszym było tym podłożem, na którym znów zaczęła rosnąć niesprawiedliwość w Izraelu. I kiedy czytacie proroków, to na pewno zauważyliście, że większość tych tekstów to są teksty napominające. Tak czy nie? No szczerze tak. Gdybyśmy mieli powiedzieć, zebrać te kategorie napomnień, to największą kategorią napomnień są to napomnienia przeciwko niesprawiedliwości, a nie przeciwko temu, że oni źle uwielbiają Boga, że się źle modlą, że się nie otwierają na Ducha Świętego. Czyli my, widzicie, dzisiaj tak to raczej myślimy i patrzymy na tą niesprawiedliwość albo na to, że jak Bóg nas napomina, to ma to coś wspólnego z tą naszą relacją z Nim, że coś jest nie tak w tej płaszczyźnie, to się mówi, wertykalnej, tak? Natomiast Bóg, napominając poprzez proroków, mówił tak. Może tutaj jest wiele nie tak, ale to, co mam naprawdę przeciwko wam, to jest, co tu się dzieje. Że wy przychodzicie i składacie mi ofiary. Czyli po naszemu śpiewacie pięknie na nabożeństwie. I robicie piękne, to wspaniałe rzeczy. Ale uciskacie wdowę, uciskacie sierotę, uciskacie swoich robotników. Nie wypłacacie im i wszystkie inne. Bóg mówi, i wiecie, co Bóg powiedział? Więc jeśli wydaje wam się, że macie relację ze mną, to chcę wam powiedzieć, że się tylko wam wydaje, że macie relację. To jest wasza fantazja relacji, bo ja z wami relacji nie mam. Tak streszczając, to jest to, co Bóg mówił do Izraela, tak? I więc nie o źle składane ofiary były miał pretensje, lecz o brak miłosierdzia. Są takie teksty, które czytaliśmy, Izajasz 58, może przeczytam wam Izajasza 1,17. Ale jak zaczniecie czytać na przykład Izajasza i otworzy wam się oko na to, co wam mówię, to gdziekolwiek otworzycie Biblię, będziecie to non-stop widzieć i nie będziecie mogli zrozumieć, jak mogliście wcześniej tego nie widzieć. Tej historii, o której dzisiaj wam mówię. Izajasz 1,17. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. I teraz co to oznacza? Brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, stawiajcie się za wdową. Czy widzicie? Ciągle Bóg dotyka tych konkretnych grup ludzi. Ale co jest jeszcze ciekawe, że jak przeczytamy na przykład Izajasza 5,8 i Amosa 2,7, to są dwa takie fragmenty, może teraz Amosa, tak rzadziej otwieramy tą księgę, to jest jeden z mniejszych tak zwanych proroków, nie dlatego, że był niższy, ale dlatego, że jego księga jest krótsza od Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela, którzy są nazwani prorokami większymi. I Amosa 2,7, jak ktoś szybciej znajdzie ode mnie, ja lewą ręką operuję, to niech powie, znalazłem, tak? Joel Amos, mam, znalazłem. 2,7. Posłuchajcie tego. Księga Amosa. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Izraela, z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, ubogiego za parę sandałów, depczą w prochu ziemi głowy biednych, naginają prawo ubogich, syn i ojciec chodzą do jednej dziewki, plugawiąc moje święte imię. Co jest ciekawe w tym fragmencie? Że na jednym tchu prorok równa grzech niesprawiedliwości z grzechem niemoralności. Odpowiedzcie mi na pytanie. W dzisiejszym Kościele, który z tych grzechów jest bardziej taki piętnowany? Niemoralności. Tak? O, ten się z tą przespał. A ta dziewczyna się po prostu z tym tu. A tu już chodzi do kościoła, przyszła z brzuchem. I tu tym dołożymy dopiero, tak? Ja nie mówię, że to nie jest grzech, bo wiecie, to jest grzechem, tak? Ale tego rodzaju postawa, czy wiecie, czego jest dowodem? Tym, że my wciąż popełniamy ten sam błąd i uważamy się za lepszych. A Bóg mówi, okej, Porozmawiajmy o tym, jak traktujecie wdowy, ubogie, jak odpowiadacie na cierpienie świata wokół was. Jak się tutaj zestawimy, Bóg mówi, ja tutaj stawiam znak równości w tym momencie. Więc taka otrzeźwiająca myśl. I widzicie, jak to się kończy? Bóg zsyła Izraela na wygnanie. Jako co? Jako karę. Karę, ale i naukę. Czego chce ich nauczyć? Żeby mogli się poczuć jak ci, których uciskają. Nie po to, żeby zniszczyć Izraela, ale zawiodło nieustanne napominanie, bo mówi, nie mam wyjścia, tak bardzo kocham mój lud, że muszę ich ukarać i zrobić coś, żeby poczuli się w skórze tych, których uciskali. Więc nie dość, że wsyłać do narodów, to stali się wśród tych narodów ubodzy, stali się wdowami, stali się uchodźcami. Widzicie, co Bóg robi? Ale po co? Żeby się Izrael w końcu nawrócił do Boga. Więc Izrael, można powiedzieć, zawodzi w tej misji jako człowiek. Taka historia człowieka jest, wydaje się przykra, ale to nie koniec. Widzicie, i taką sytuację zastaje Jezus, tak? Czyli Bóg przysyła Jezusa. Bóg posyła Jezusa. Ironicznie, Jezus jest jedynym, który naprawdę jest lepszy. A on się uniża i staje się tacy jak my. A nam, którzy nam się tylko wydaje, że jesteśmy lepsi, nie jesteśmy w niczym lepsi od innych ludzi, to my wciąż staramy się, podświadomie znajdujemy to miejsce, w którym my staniemy wyżej od kogoś, kogo z jakiegoś powodu nie akceptujemy. I wtedy tą grupą ludzi, którą najbardziej, która nadawała ton w tamtych czasach religii Izraela, byli faryzeusze. I kiedy czytacie, jak Jezus traktował faryzeuszy, to traktował ich ostro czy łagodnie? Czemu? Myślę, że już znacie odpowiedź. Napominał przede wszystkim za co? Za obłudę, tak? Okej, ale teraz uwaga. Na czym polegała ich obłuda? Jest, tutaj znów zobaczymy to, co mówiłem, że zrozumienie Jezusa w tamtych czasach było troszkę inne niż nasze. Nam, z czym to by się kojarzy obłuda religijna? Przede wszystkim raczej z tą kwestią relacji z Bogiem. Czyli na przykład, że ty uwielbiasz rzeczywistości, myślisz o niebieskich migdałach na przykład, tak? Albo że masz takie zimne serce. Albo ciągle my tak bardzo tu uduchawiamy kwestię obłudy. A to, co Jezus mówił, to znowu to samo, co mówili prorocy. On mówi, kiedy się modlicie, to jesteście obłudni, dlatego że myślicie, że macie relację ze mną, czyli na przykład dajecie dziesięciny z tych kminków i koperków i tak dalej, a nie pomagacie swojej mamie. I depczecie prawo ubogich i wdowy. Mówi im Jezus, co? Pożeracie domy wdów. Czyli w co atakuje? W niesprawiedliwość znów atakuje. To jest istota obłudy. Więc uważnie, bardzo was proszę, żebyście uważnie, żeby nie szastali tym słowem, że ktoś jest religijny. My często mówimy, że ktoś jest religijny w negatywnym sensie. Zgadza się? Tak? I często właśnie mamy, co mamy na myśli? Religijny, to znaczy, że robi te obrzędy, które tutaj mamy, tu jakiś kiel, jakie to jest takie religijne. I słuchaj, jak tak myślisz i mówisz, to się totalnie rozumiesz z całą Biblią. Bo ta religia to jest jakby odpowiednik tej jakiejś obłudy, tak? Ale to, w co atakuje Jezus i w to, co atakuje cały Bóg, to nie jest kwestia rytuału, rytów. To jest kwestia, w jaki sposób twój kult Boga, w jaki sposób Ewangelia cię przemienia, żebyś żył hojnym życiem, żebyś oddawał siebie dla świata, na zbawienie świata. I jeśli tego nie ma, a są te ryty, to mogą być bardzo charyzmatyczne ryty. Trzy szybkie, dwie wolne piosenki. Tak? Lub cokolwiek wymyślimy. Słuchajcie, każdy kościół charyzmatyczny ma już wspaniałą liturgię po w trzecim roku swojej działalności. Najbardziej charyzmatyczne. Uwierzcie mi. Zwiedziłem je na całym świecie. Drugi raz już będąc mogę w punktach wam napisać, co się będzie działo. Ale wszyscy powiedzą, my nie mamy żadnej liturgii. Każdy kościół ma liturgię. I to nie liturgia jest problemem, nie forma jest problemem, tylko to, jak to się przekłada. Więc nie oceniajcie, nie szafujcie tym zdaniem religia, nie religia i co jest z tym jakby związane, tak? Raczej zobaczmy, jak to w naszym życiu się przekłada, w jaki sposób ten kościół jest błogosławieństwem dla miasta, w jaki sposób przyczynia się do sprawiedliwości na różnych płaszczyznach. Jeden może fragment, jeśli chodzi o Jezusa, Łukasza 14, 12. Ale uwierzcie mi, kiedy zaczniecie czytać Ewangelię, to będzie was to tak bić po oczach i mam nadzieję naprawdę przez ten miesiąc oczy waszego serca otworzą się tak naprawdę na charakter Pana, bo to nie chodzi, żeby wprowadzać tutaj prawo, ale żeby zrozumieć serce Boga. Łukasza 14, 12, 13. W ogóle wiecie, że Łukasz bardzo, to jest Ewangelia dla ubogich, można powiedzieć, dla nas wszystkich. 14, 12, ale ubodzy zajmą szczególne miejsce w sercu Łukasza. Powiedział też do tego, kto go zaprosił: gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby czy czasem i oni nawzajem nie zaprosili, miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. Będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Oni są bezbronni, oni są wykluczeni. Odpłatę bowiem będziesz miał w przyszłym roku, Bóg ci dołoży do pensji. Tak to jest napisane? No, przepraszam, odpłatę będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. I'm sorry. Dobra. Więc spójrzcie, Jezus żył w relacji z wykluczonymi i bezbronnymi. Czy widzicie, że Jezus i Jego misja w ogóle, choć tak rewolucyjna, w rzeczywistości ona wypełniła całą tą historię, która tam się działa? Czy widzicie, że On szedł w jednej linii? Że On wykonał to Boże serce, którego nie był w stanie wykonać człowiek wcześniej o swoich siłach. Człowiek o swoich siłach tylko eskalował problem. I przyszedł Jezus i rozwiązał problem. I spójrzcie, Jezus żył w relacji z wykluczonymi, bezbronnymi. Jego mama już prorokowała, Łukasz 1,53, za tydzień może to przeczytamy, że nakarmił ubogich w proroctwie Marii, które tam je, ona śpiewa, tak? Zobaczcie, Jezus wskrzesił syna ubogiej wdowy, Łukasza 7, 11, 16. Jezus uszanował niemoralną kobietę wyklętą przez społeczeństwo, Łukasza 7, 36. Jezus publicznie odzywał się do kobiet, potępiając seksizm tamtych czasów. Jezus uczynił Samarytanina, czyli kogoś najgorszej kategorii dla Żydów, bohaterem swojej opowieści, Łukasz 10, 26. Jezus poświęcał uwagę dzieciom, na które się wtedy nie zwracał uwagi, Łukasz 17, 15. Jezus dotykał trędowatych, wykluczonych przez społeczeństwo. Łukasz 5, 13. Więc bezbronni, wykluczeni byli ciągle obecni w czynach i nauce Jezusa. Odnosząc się do proroków, Jezus mówi o sądzie ostatecznym. Jakie będą kryteria? Czytaliśmy się w naszym czytaniu stosunek do wykluczonych, kryteria sądu ostatecznego. Czemu? Bo to jest istotą prawa i to pokazuje charakter Boga. Zobaczcie, to co są za aktywności w dzisiejszym czytaniu. Napoić i nakarmić, czyli przynieść tymczasową ulgę. Tydzień temu mówiliśmy, trzy płaszczyzny przynoszenia Bożej sprawiedliwości. Po pierwsze, doraźna ulga. Czyli jeśli jestem w stanie troszeczkę pomóc, żeby ktoś złapał oddech w jakikolwiek sposób, to może być słowem, to może być uśmiechem, to może być kromką chleba, to może być kolacją, to może być hamburgerem w McDonaldzie, to może być przenocowaniem kogoś. Nie wiem, tymczasowa ulga, to nie myśl, że nie jesteś w stanie dalej pomóc. Zrób tą drobną rzecz. Tak? To, co tu Jezus mówi. Dalej, obcych, czyli imigrantów i uchodźców przyjąć do domu, czyli zaprosić, zaakceptować, dać im miejsce w społeczeństwie. Zatroszczyć się o chorych, odwiedzać więźniów. Czemu? Bo widzicie, sam Jezus, On się nie bał relacji z takimi ludźmi. I my jako chrześcijanie tym się różnimy od świata, że my nie tylko pomagamy, ale my nie boimy się mieć z nimi relacji. Czemu? Bo się nie boimy śmierci. Rozumiecie? Śmierć jest dla ciebie i dla mnie zyskiem. Nie boimy się śmierci. Po śmierci dostaniesz swoją nagrodę. W pełni. Tutaj masz tylko startery. Pełen posiłek jest. Byliście kiedyś w restauracji, kiedy czekaliście na posiłek i dostaliście czekadełko tak zwane, już nie to się nazywa. Tak? To jest to, ten rodzaj błogosławieństwa, który my dostajemy. Czyli jak jesteś uzdrowiony, Bóg może cię uzdrowić. Tak? To jest czekadełko. Ale w końcu i tak umrzesz. Zgadza się? Więc każde uzdrowienie jest tymczasowe. Tak? Ale słuchaj, otrzymasz nowe ciało później, które już nie będzie w ogóle chore. Więc my nie boimy się śmierci, kochani. I Jezus pokazuje, że niesprawiedliwość tego świata nie może być usunięta jedynie nauką. Dlatego Jezus umiera niesprawiedliwie skazany. Ta niesprawiedliwość nagromadzona, ona spada na Niego. I On umiera, żyjąc doskonale. Ale wiecie, co mówi Ewangelia? Że Jezus żyje doskonale nie dla siebie, ale Jezus żyje doskonale, czyniąc sprawiedliwość za nas. Czy wiecie, jaka to jest wspaniała nowina? Ponieważ gdybyśmy nie przeszli do tej nowiny, to do tej pory, jeśli nie mówię Ewangelii, bo do tej pory to, co wam mówię, to mówię prawo. Nie łaska. Zgadza się? Czyli to, co ty i ja mamy robić. Czy już jesteś dobity? Mam nadzieję, że tak. Czy już widzisz, że poziom Bożej sprawiedliwości jest większy? Jeśli nie, to mogę posunąć się dalej? Jeszcze chwila, zanim przyjdzie uzdrowienie. Może tak. Czy ty uważasz, że jesteś po stronie bardziej sprawiedliwości czy niesprawiedliwości? Wiesz, jaka jest prawda? Jedno i drugie. Ale jeśli myślisz, że ty nie jesteś po stronie niesprawiedliwości, to pozwól, że posłużę się jednym takim przykładem. Nie wiem, czy oglądaliście Igrzyska Śmierci, taki film. Kto oglądał? Okej. Okay. Tam w środku jest takie miasto, które się nazywa Kapitol. W Kapitolu żyją kolorowi ludzie, żyjący beztrosko, nie mający pojęcia o niczym z wyjątkiem władzy. Ale dlaczego żyją beztrosko, żyją cudownie, żyją wspaniale, chodzą na zabawy, bawią się. Cudowne życie, można by powiedzieć po chrześcijańsku, błogosławiony jestem. Ale czego oni nie wiedzą? Że wokół Kapitolu jest 12 dystryktów, gdzie niewolniczo pracują dla nich dzieci pozbawione swoich praw, wdowy, ubodzy. I ich niewolnicza praca zasila ten Kapitol w środku. Tych beztroskich ludzi. I książka pokazuje cały dramat kobiety, która była wtedy stylistką. Wspaniale, cudownie, kiedy ona nagle przeżywa transformację, kiedy otwierają się oczy na to życie tam. Mało tego, autorka przeprowadza przez to, że ona nie tylko jej się otwierają oczy na początku i płacze i widzi, no nie wie, co ona ma z tym zrobić, ale akcja tak jest poprowadzona, że ona staje się jednym z nich w końcu. I my myślimy, widzicie, my w naszej kulturze zachodniej żyjących w Polsce, my żyjemy w Kapitolu, kochani. Ty i ja żyjemy w Kapitolu. Podam wam tylko dwa przykłady. Avon, Bioderma, Burberry, Chanel, Estée Lauder, Oriflame. Kto zna te marki? Ok? Czy wiecie o tym, że wszystkie one testują swoje kosmetyki na zwierzętach? Czy wiecie, co znaczy testowanie kosmetyków na zwierzętach? W Chinach to robią. Dokładnie. Powiem tak. Zastanawiałem się, czy dać jedno, dwa zdjęcie, ale stwierdziłem, że nie dam, bo byście nie skupili się już potem na niczym. Ale zobaczycie, jeśli to szukacie się, jak to wygląda, co się dzieje wtedy, to byście byli w takim szoku, żebyście się nie mogli otrząsnąć z tego. Corocznie ginie w męczarniach od 500 do 100 milionów zwierząt. To jest tylko początek listy. Dla firmy H&M. W każdej galerii. Znacie? W Kambodży, Uzbekistanie pracują dla nich dzieci nie mające nawet 12 lat, w niewolniczych warunkach. Brak możliwości przerwy w czasie pracy, zmuszanie do nadgodzin, wynagrodzenia równe głodowym stawkom, wykorzystywanie seksualne. Sytuacje dopiero zaczęto się interesować, kiedy pracownicy zaczęli tracić przytomność z powodu wyczerpania i wdychania substancji chemicznych używanych w tych fabrykach. I powiedzcie mi, po której stronie my jesteśmy? Sprawiedliwości czy niesprawiedliwości? Jednej i drugiej. Czy widzicie ten konflikt w nas? Czy widzisz, dlaczego Jezus musiał przyjść i żyć życiem za ciebie i za mnie? Bo jesteś grzesznikiem, takim jak ja. Bo z powodu wygody my nie chcemy słyszeć, co się dzieje. To są tylko dwa przykłady. Gdybyśmy mieli rozszerzyć to, co Pan Jezus powiedział, cokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, myślicie, że trzeba daleko szukać? Dzisiaj o 4 rano płakała Nadia. Wiecie co? Poszedłem, zrobiłem jej butelkę. Dałem jej jedzenie. Tak szybko pobiegłem, żeby za długo nie płakała. Czy wiecie, że 500 000 dzieci, kiedy zaczyna płakać w Polsce, to matka nie ma co dać wtedy, nie? Jeśli już nie ma swojego mleka. To są, ja się zastanawiam, czy dać danonka, czy parówkę. Tym jak się budzi, on chce parówkę, a nie danonka. A tam to mamo jeść, a mama nie ma co. Mówimy o Polsce. 500 000 dzieci w Polsce. Mówi się, że jest niedożywiony w budowie. Tam jest tam różnica. To samo dotyczy wykształcenia. Ja akurat tutaj podałem jeden przykład, tak? Ale to możemy przenieść na płaszczyźnie wyrównywania szans społecznych, zdrowia, każdą inną. I widzicie, wtedy widzimy, że tak naprawdę Luther miał rację, kiedy wykrzyknął simul justus et peccator. Jestem tak samo grzeszny, jak i usprawiedliwiony. I kiedy widzisz to, to krzyczysz jak Izajasz. Pamiętacie, co, jak objawiona była świętość Boża? Co Izajasz krzyknął? Biada mi, bo zginąłem, bo jestem nieczystych warg i mieszkam pośród ludzi nieczystych warg. Widział, że jestem skażony. I co wtedy zrobił anioł? Przyszedł i oczyścił go. To oczyszczenie musiało przyjść z zewnątrz. Dlatego przyszedł Jezus. Kiedy przychodzi Boże światło, to ty i ja, kiedy widzimy, to pierwsze, co robimy, mówimy, biada mi, bo kiedy Bóg przychodzi, kiedy Bóg przyjdzie, to On powinien mnie osądzić. Mnie. I niech Bóg da ci światło, żebyś mógł zobaczyć to i krzyczeć naprawdę w swoim życiu, biada mi. A potem jednak Jezus przychodzi nie jako sędzia, tylko jako malutkie dziecko, które jest tak bezbronne. Dlaczego? Bo Bóg nie chce cię osądzić, bo Bóg przyszedł pierwszy raz, żeby żyć zamiast ciebie i żeby ponieść karę za twoją niesprawiedliwość zamiast ciebie. I dlatego to jest łaska. I kiedy przyjdzie powtórnie, to nie przyjdzie, żeby cię osądzić. Jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, nie swoim uczynkom. Dlaczego? Bo wiesz, że starając się żyć sprawiedliwie ciągle i tak, ilekolwiek zrobisz, to ciągle w jakiś sposób będziesz po stronie niesprawiedliwości. Jest w nas coś takiego, co ciągle klasyfikuje ludzi i my się ciągle uważamy za lepszych. To, w czym ty jesteś najsilniejszy, to jak sobie uświadomisz, to zobaczysz, jak bardzo gardzisz tymi, którzy są w tym słabi. Tak? To jest taki banalny przykład, powiem. Ludzie punktualni, skrupulatni, gardzą z takimi artystycznymi typami, zawsze uważani za troszkę takich. Dlatego na przykład tak trudno wielu artystom odnaleźć się w kościołach. Bo oni są zawsze nie na czas, oni zawsze tutaj, tu trzeba być, rozumiecie? I my tego. I okej, okay, i trzeba być, tak? Ale moglibyśmy powiedzieć też z drugiej strony, że ludzie, którzy mają wielkie serca, to ja nikomu, nikim nie gardzę. W rzeczywistości nie gardzisz tymi, którzy mają zamknięte serce? Nie gardzisz tymi, którzy są okrutni, którzy męczą te zwierzęta? Czemu nimi gardzisz? Bo uważasz, że jesteś lepszy. pomyśl o tej osobie, która testuje na tych zwierzętach. I teraz pomyśl o tym, że Jezus narodził się jako dziecko, żeby umrzeć za nią. Za tą osobę tak samo jak za ciebie. My wszyscy wchodzimy dopiero do Królestwa, kiedy widzimy, jak wielkimi jesteśmy bankrutami. Więc kiedy za tydzień będziemy świętować to, że przychodzi dziecko, rodzi się, to czemu możemy być radośni? Bo wiemy, że my nie musimy wystarać się naszą sprawiedliwością wystarczająco, bo nie możemy tego robić. Ale przyjmujemy Jego sprawiedliwość. I kiedy przyjmujemy Jego sprawiedliwość, to wtedy Jego łaska nas zmienia. I każdy z nas będzie robił z czasem, będzie tym światłem. Coraz bardziej i bardziej i bardziej. Ale bez poczucia winy. Bo wiesz, jak ci się podwinie noga, to nie czeka cię sąd za to. Bo Bóg już cię objął swoimi ramionami rozciągniętymi na krzyżu. I dlatego święta są dobrą nowiną. Dlatego możesz mieć radość. Ale radość chrześcijanina, pamiętaj, ona jest zawsze mieszana ze łzami. I ona zawsze przychodzi, tak psalm mówi, wieczorem bywa płacz, a rankiem wesele. Dlatego zachęcam was jeszcze przez ten, do tych świąt, nad refleksją, nad sobą, ale przede wszystkim nad tym, który jest rozwiązaniem. I na koniec cytat Augustyna, to co mówiliśmy ostatnio, może mam to chyba nawet. Karolina, daj proszę cię. I na tym skończymy. O nie, to jest jeszcze z czasów, nie mam tamtego, ale ten też jest dobry, zobaczcie. Cesarz Julian, który w IV wieku chciał zniszczyć chrześcijaństwo, ale pokojowo, czyli stwierdził, że on takie reformy wprowadzi społeczne, że ludzie będą wybierali pogańskie religie, a nie chrześcijaństwo. Ale załamał się, bo jakiekolwiek on reformy systemowo wprowadzał, to chrześcijanie swoją miłością bili ich na głowę. I w końcu to jest jeden z tego cytatów. Lament cesarza. Nic nie przyczynia się bardziej do rozprzestrzeniania się ich wiary, jak ich hojność wobec obcych. Ci Galilejczycy troszczą się nie tylko o swoich biednych, ale również o naszych. I Augustyn uczył, skoro śpiewasz Alleluja, to zatrosz się też o chleb dla głodnego, przy odzień nagiego, przyjmij w dom podróżnego. Jako, że rozbrzmiewać powinien nie tylko sam twój głos, ale również ręka, czyn i słowo powinny ze sobą współbrzmieć. Amen.